Dialog sportowy.
Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Sportowego Dialogu. W studiu są
Paweł Trawiński
i Jakub Górski. Długi weekend obfitował w sportowe emocje. Dzisiejszy odcinek Sportowego Dialogu zaczniemy od siatkówki. A tu, no niestety, Atom przegrał 1-3 z Impelem Wrocław.
Przegrana 1-3 chyba wydaje mi się była takim spodziewanym wynikiem w tym meczu, bo wiadomo, że Impel jest jednym z faworytów tych rozgrywek w ogóle. Atom w tej chwili nie znajduje się w tej czołówce polskich drużyn. Poza tym pierwszym setem to wyglądało mimo to naprawdę nieźle, bo pierwsza partia przegrana 13-25, potem następna wywalczona 26-24, potem 18-25 i 22-25. Było blisko tego, żeby nawet tiebreaka tutaj wywalczyć w tym meczu, bo ta ostatnia partia była, tak jak już wspomniałem, wyrównana. Bardzo dobrze w tym meczu, tak jak zwykle, zaprezentowała się Damaskę, która zdobyła 14 punktów, tyle samo jej koleżanka Łukasik. No ale w Impelu bezkonkurencyjna była Courtney, która zdobyła 24 punkty dla swojej drużyny. Do tego Konkolewska dołożyła 18. Szczególnie właśnie dobre występy tych dwóch zawodniczek zadecydowały o tym, że po prostu Impel to spotkanie wygrał.
Co tu wiele mówić, jeżeli chodzi o formę Atomu. Są niestabilne ze względu na to, że skład został odmłodzony, średnia w wieku 22 lata. Ale jak się patrzy na pozycję Atomu w tabeli, to można odnieść wrażenie, że pomimo tej niestabilności prezentują się całkiem nieźle.
Tak, no w tej chwili 7 miejsce, pozycja w środku tabeli to jest tak, myślę, że odpowiadająca właśnie ich pozycji w tej chwili. Jeśli chodzi o umiejętności klasy drużyny w plus lidze, nie będą walczyć raczej o najwyższe cele w tym sezonie, ale nie jest tragicznie.
Nie jest tragicznie, zwłaszcza, że potrafią z tymi mocniejszymi zespołami wyrwać chociażby jednego seta. A propos tiebreaków, to zgoła odmienna sytuacja była w meczu Lotosu Trefla Gdańsk z Kuprum Lubin.
Tak, drużyna również bardzo mocna. Wygrany mecz 3-2 to na pewno jest plus, ale szkoda, że 3-2, a nie 3-1 lub 3-0. W zeszłym sezonie przez bardzo dużą część rozgrywek te sety wyrwane przez przeciwników, te tiebreaki, były zmorą Lotosu, która w efekcie zaowocowała tym, że trochę Lotos do czołówki stracił punktów pod koniec rozgrywek. No i znowu w tym meczu można było wygrać za 3 punkty, bo rewelacyjny start, 25-16 wygrany pierwszy set, Paszycki i Mika grali kapitalnie po prostu. No ale potem przestało kompletnie funkcjonować przyjęcie. Dwie kolejne partie przegrane do 18 i 17. No i w efekcie trzeba było walczyć o ten tiebreak i tylko wygrana za 2 punkty, można powiedzieć. No i w tej chwili Lotos jest 7. Start sezonu był kiepski, ale powoli sobie odbudowują tą formę. Tylko tak jak mówiłem, ważne są zwycięstwa za 3 punkty po prostu, jeśli chce się walczyć o najwyższe cele.
A propos tych zdobyczy 3-2-punktowych, warto odnieść się do wypowiedzi Mateusza Miki, opowiadającego o 4. secie.
Jesteśmy bardzo specyficzną drużyną, podobnie było rok temu, kiedy bardzo dużo rozegraliśmy takich pojedynków, gdzie jeden set nam wychodził, drugi z kolei następny, który odbywa się 2,5 minuty później, już nie był najlepszy w naszym wykonaniu. Już dokładnie nie pamiętam wszystkich akcji, ale faktycznie w tym secie przycisnęliśmy i zagrywką, i grą blok-obrona. To poskutkowało. Mamy 2 punkty, mamy kolejne zwycięstwo, nasz dorobek w tabeli jest na razie taki, no mógłby być lepszy na pewno, ale mamy to, co mamy, musimy się z tego cieszyć i walczyć o to, żeby tych punktów było coraz więcej.
Mimo wszystko warto jednak cieszyć się z tych 2 punktów, bo na początku sezonu sytuacja Lotosu w plus lidze nie była aż tak różowa.
Tak, no tam były 3 z rzędu spotkania z faworytami na pewno do zwycięstwa w tym sezonie plus ligi. Mecze przegrane ze Skrą, z Rysowią i z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Ale myślę, że tu powoli będzie Lotos odbudowywał swoją pozycję w tabeli. Teraz spotkanie z Cerradem, Czarnymi Radą, którzy mają w tej chwili fatalne rozgrywki póki co. I myślę, że tak jak dalej tutaj znowu wspomnę o tych 3 punktach, to będzie mecz, z którego trzeba będzie wywieźć już 3 oczka.
Celem Lotosu jest czołowa piątka.
Na pewno tak.
Tyle jeżeli chodzi o siatkówkę, ale jeszcze nie wychodzimy na zewnątrz, ponieważ będziemy omawiać sytuację w polskiej koszykówce, a tam...
Tutaj informacje już tylko dobre, bowiem 2 zwycięstwa 2 trójmiejskich drużyn. Zacznę może od panów. Trefl Sopot pokonał Siarkę Tarnobrzeg 78-70 w spotkaniu, które trzeba było wygrać. Siarka Tarnobrzeg fatalnie w tym sezonie się spisuje. Na razie same porażki. Jedna z 2 drużyn, która jeszcze nie schodziła z parkietu zwycięska w tym sezonie.
No ten bilans absolutne 0 na samym dole tabeli, to wygląda naprawdę tragicznie.
Tak, no to jest koszmar drużyny z Tarnobrzega. Ale mimo tego, że Trefl był faworytem tego spotkania, to nie przyszło im to zwycięstwo łatwo. W kolejnych kwartach 17-17, 15-20, 25-20 i 21-13. Przez 3 kwarty ten mecz był wyrównany i dopiero w końcówce udało się na te kilka punktów odskoczyć, co pozwoliło w końcu na odniesienie zwycięstwa.
Co byśmy nie zrobili bez Anthony'ego Islanda.
Tak, no to jest zawodnik, który absolutnie w każdym meczu ciągnie tą drużynę do przodu. 4 punkty zdobyte zresztą z rzutów osobistych w końcówce meczu. Rzutów osobistych, które umówmy się wyglądają w treflu ostatnio fatalnie. Bardzo słaba skuteczność w tym elemencie gry. No ale Ireland 17 punktów, Śmigielski dorzucił 13. Najlepszy na parkiecie wydaje mi się był Relleford z Siarki Tarnobrzeg, dzięki któremu drużyna z Tarnobrzega utrzymywała właśnie bardzo bliski kontakt z treflem. No ale nie starczyło mu już sił na czwartą kwartę, która była zdecydowanie wygrana przez Sopocian. No i wydaje mi się, że ostatecznie zasłużone zwycięstwo trefla.
Ewentualnie taka siarka potrzebowałaby co najmniej 2 takich Relfordów.
No to by na pewno pomogło. Z takimi statystykami 2 Relfordów pewnie by to spotkanie wygrało.
Właśnie zawodników takiego pokroju miała drużyna kobiet Basket B90 Gdynia.
Tak, tutaj wygrany mecz 82-68. Wygrana zdecydowana z dużo słabszą drużyną gości. Już po pierwszej kwarcie było tak naprawdę wiadomo, jak ten mecz będzie wyglądał. Drużyna Marka Lebizińskiego 27-7 tą pierwszą partię wygrała. W całym meczu świetnie spisywały się, tak jak wspomniałeś, Amerykanki. Swartz 22 punktów i Montgomery 20, liderki w tej chwili drużyny z Gdyni. Dobra gra tych zawodniczek pozwoliła na zdobycie kompletu punktów w tym spotkaniu. Słabo wyglądała momentami obrona, tylko tutaj to nie było wyrównanego poziomu w tym elemencie gry przez całe spotkanie. Druga, trzecia kwartia przegrane przez Gdynianki nie wyglądały najlepiej. No ale ta przewaga z pierwszej partii pozwoliła im spokojnie dowieść prowadzenie do końca meczu.
Jak się grało z taką drużyną jak Ostrowia, to można było sobie pozwolić na chwilę do koncentracji w defensywie. Ale tandem trenerski w postaci Lebiedziński-Prabucki to jest dość doświadczona ekipa. Zresztą ci dwaj panowie jakieś 10 lat temu prowadzili zespół, który też przez chwilę miał swoje okresy świetności w Ekstralidze mężczyzn. Chodzi o KGR Gdynia.
Tak, no to taki efekt działa, można powiedzieć, nowej miotły w tej chwili w baskecie, bo wcześniej 6 przegranych meczów z rzędu pod kierownictwem Dydek, w tej chwili 2 mecze, w których rolę szkoleniowca odgrywał Lebiedziński, no i 2 pierwsze zwycięstwa basketu, które pozwalają nam trochę z większym optymizmem patrzeć na ten sezon, niż to było jeszcze chociażby 2 tygodnie temu.
Oby w ciągu miesiąca doszły do czołowej 6, jak to zrobiły w zeszłym sezonie.
No tak, w tej chwili 9 miejsce w tabeli, 10 punktów, to jest jeszcze daleka droga do tej czołówki, ale sezon też jest długi, także tu jeszcze na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o sytuację basketu.
Przede wszystkim bądźmy optymistami. To tyle, jeżeli chodzi o rozgrywki halowe. Po krótkiej przerwie omówimy bieg niepodległości i nie tylko.
Dialog sportowy.
Wracamy do Was, jak już obiecywaliśmy, z biegiem niepodległości, który odbył się w Gdyni. Dystans niezbyt wymagający, przynajmniej dla tych bardziej wysportowanych, 10 kilometrów.
No tak, to jest taki dystans, który pozwala po kilku tygodniach treningu tak naprawdę już wystartować, no i zmieścić się w tym limicie godzinnym, bo to jest 5 minut na kilometr, to jest takie tempo, na które może sobie pozwolić już naprawdę każdy, kto ma jakieś tam minimalne nawet doświadczenie w bieganiu.
5 minut z haczykiem, nawet do takiego przygotowania, jeżeli ktoś uprawia co innego, to wystarczy mu nawet zaledwie 2-3 tygodnie, żeby dobić do tego poziomu.
To, że do poziomu dużo lepszego niż 5 minut na kilometr doszedł nasz kolega redakcyjny Błażej, który z czasem 36 minut zajął miejsce w pierwszej 30 w swojej kategorii tego biegu.
Ale w przypadku Błażeja takie 10 kilometrów to jest nic, zwłaszcza, że bardzo często bierze udział w przeróżnego rodzaju półmaratonach.
Tak, no nie jest ten 10-kilometrowy bieg dla Błażeja dużym wyzwaniem. Wydaje mi się, że nie jest też on dużym wyzwaniem dla zwycięzcy tegorocznej edycji, Tomasza Grycki, który zwyciężył nie tylko w tej edycji, ale też w kilku poprzednich. No on przyjeżdża do Gdyni jak po swoje, można powiedzieć już.
Ewentualnie przypływa, bo z Władysławowa możliwe, że wyrabia wytrzymałość w zupełnie inny sposób.
Tak, ale w takich biegach masowych nie chodzi tylko o zwycięzców, ale o to, żeby po prostu dobrze się bawić i żeby duża ilość ludzi mogła pobiec razem.
A otóż to, ale ogólnie patrząc na wiele ludzi, którzy uczestniczyli, to mimo, że na przykład nie bili swoje życiówek, ale wszyscy ludzie, którzy przebiegli linię mety, to byli bardzo zadowoleni. Przykład takiego Jędrzeja, który akurat jako jeden z nielicznych pobił swoją życiówkę, chwali sobie warunki, które występowały w trakcie biegu, mimo że przed biegiem było całkowicie zimowo.
poranek był bardziej świąteczny niż listopadowy, ale się pogodziło i w czasie biegu było fantastycznie. Pomimo, że zimno, dało się wykręcić fajny czas. Złamane 40 minut, plan na rok wykonany. Teraz w następnym roku tylko szlifować formę.
Zaś niektórzy cenili sobie warunki do uprawiania sportu, jeżeli chodzi o kontekst całego miasta. O czym m.in. Szymon, mój znajomy z ACTS-ów.
Myślę, że Gdynia jest idealnym miejscem właśnie do trenowania, po prostu do aktywnego trybu życia, tak? Czy mówimy o bieganiu, czy uprawianie triatlonu, no jest multum dyscyplin sportowych, na które warto właśnie poświęcić swój wolny czas.
Zaś tak jak wspominaliśmy o Błażeju, który przeważnie biega półmaratony, to trafiłem na Maćka, też bardziej dysponowanego do takich półmaratonów niż do biegania według niego takich ogórków jak 10 kilometrów.
Generalnie jestem już maratończykiem, więc tutaj te 10 kilometrów tak naprawdę to już tak tylko zabawowo traktuję, biegam w półmaratony, także więc to nie jest ta pierwsza przeprawa, już jakieś tam doświadczenie posiadam.
Zdarzali się tacy, którzy jak Tomasz Grycko pokonali 10 kilometrów w czasie poniżej pół godziny, zdarzali się tacy, którzy biegali średnio 5 minut na kilometr, ale najważniejsze, te parę tysięcy osób zmieściło się w limicie godzinnym. To tyle, jeżeli chodzi o ten bieg. Swoją drogą, fajna forma spędzenia wolnego czasu. Czas przejść do gwoździa programu, czyli Polska-Słowenia.
Tak, to będzie mecz dla nas, kibiców z Trójmiasta, między innymi bardzo ważny ze względu na osobę Sławomira Peszki, który prawdopodobnie w tym meczu zagra od początku, miejmy nadzieję, bo trener kadry Adam Nawałka zapowiedział, że tutaj dostaną szansę ligowcy z Ekstraklasy. No a wiadomo, że Sławek póki co w tym sezonie w Ekstraklasie jest wyróżniającym się zawodnikiem. Dostał kilka minut w meczu z Rumunią. No i tutaj myślę, że naprawdę on ma dużą szansę na to, żeby zagrać w tym meczu w jakimś większym wymiarze czasowym.
Nie tylko dostał kilka minut w meczu z Rumunią, ale też warto zwrócić uwagę na to, że sam selekcjoner Nawałka obdarowuje Peszkę bardzo dużym zaufaniem. Nawet jeśli sam Peszko nie dysponował wyjątkową formą w zeszłym roku, to jednak ten sezon może obfitować w wiele jego ciekawych zagrań.
To jest taki typ piłkarza, który nawet jeśli może w klubie, grając w tym pełnym wymiarze czasowym, nie prezentuje wysokiej formy, nie jest świetnie fizycznie przygotowany, to jednak ta jego szybkość, wytrzymałość w momencie, kiedy wchodzi na kilka minut w końcówce spotkania, może być bardzo ważna, żeby albo gdzieś wrócić za jakimś kontratakiem, albo ewentualnie przesądzić o jakimś zwycięstwie w końcówce, właśnie wykonując jakiś sprint, szybki kontratak. To jest naprawdę bardzo wartościowy typ piłkarza dla reprezentacji, taki joker można powiedzieć.
Ale też obronnie wykazuje się niesamowitą chęcią do pressingu, bo przede wszystkim jego agresja do odebrania rywalowi piłki jest na poziomie ponadprzeciętnym.
Tak, no na pewno ten mecz będzie bardzo ciekawy dla kibiców ekstraklasowych, bo dużo zawodników z naszej rodzimej ligi będzie miało okazję się wykazać. To nie będzie na pewno bardzo łatwy dla nich mecz, bo nie będą mieli Roberta Lewandowskiego, który im tam w każdym meczu hat-tricka pyknie. Ale no tak jak mówię, na pewno będzie to ciekawe wyzwanie dla nich.
Przede wszystkim wyzwanie będzie dla takich zawodników jak Jacek Góralski, Damian Dobrowski czy Bartosz Bereszyński, bo to są powołania, które na pewno zmotywują tych zawodników do lepszej gry, ale jak sobie poradzą z tremą, jak sobie poradzą z presją, o tym się przekonamy dziś.
No tak, Góralski pewnie z tremą problemy może mieć, co do Bereszyńskiego to nie sądzę, bo on już ma ze sobą występy przeciwko Cristiano Ronaldo, to dla niego gra przeciwko Słoweńcom to już praktycznie małe wyzwanie.
Jeżeli chodzi o obronę, to jesteśmy stosunkowo spokojni. Druga linia jest bardziej zagadkowa, właśnie w postaci między innymi Dobrowskiego, Góralskiego, Linetty. Jak oceniasz go w porównaniu do takich meczów jak przeciwko Rumunii czy Danii?
To znaczy, to jest zawodnik, który ma jeszcze na pewno sporo do udowodnienia w kadrze. To jest porównywalna sytuacja z Piotrkiem Zielińskim, gdzie oni w klubach, obaj w lidze włoskiej w tej chwili spisują się naprawdę świetnie. Zieliński w Napoli przecież jest już podstawowym zawodnikiem. O Linettym się już mówi w kontekście transferu ewentualnego do Romy. To są zawodnicy na pewno bardzo utalentowani, ale którzy jeszcze w reprezentacji swojego pełnego potencjału nie zaprezentowali. Ciężko mi, szczerze mówiąc, ich jednoznacznie ocenić, no bo dużo ludzi już obydwu tych zawodników próbowało skreślać, no ale to wiadomo, że to jest jeszcze za młody wiek, oni mają po 20-21 lat, także no na pewno w ich przypadku byłbym spokojny o to, że oni jeszcze pokażą swoje w tej reprezentacji.
Ale patrząc na decyzję Adama Nawałki, można go spokojnie porównywać do trenerów z włoskich lig, którzy mają nosa do odpowiedniego dobrania taktycznego do piłkarza.
To jest pierwszy trener od jakiegoś czasu w polskiej reprezentacji, który nie boi się postawić rzeczywiście na tych młodszych zawodników i to mi się bardzo podoba akurat właśnie w Nawałce, że on się nie boi tutaj jakieś nowe swoje pomysły testować. Nie stawia zawsze na tą samą żelazną jedenastkę z lig zagranicznych, nie wypuszcza już Sebastiana Mili, chociażby, który jest dla reprezentacji zasłużony, ale już po prostu ma swoje lata. Trener Nawałka zdaje sobie sprawę z tego, że musi myśleć o przyszłości. No i obecność takich zawodników właśnie jak ci, o których wspomnieliśmy, czyli Linetty czy Zieliński, na pewno jest bardzo ważna.
No właśnie zmiany. Mecz towarzyski to będzie okazja do przetestowania wielu zawodników. A tak, Łukasz Teodorczyk czy Kamil Wilczek?
Moim zdaniem to będzie mecz, w którym powinien wystąpić Łukasz Teodorczyk, z tego względu, że to jest najprawdopodobniej pierwszy zmiennik dla Roberta Lewandowskiego. W sytuacji, gdyby Robertowi coś się miało stać, no to po prostu musimy mieć zawodnika, który jest już jakoś tam zgrany z tą drużyną. No i to właśnie wydaje mi się, że powinien być Teodorczyk.
Nie skreślajmy również Kamila Wilczka. Wiadomo, spotkanie towarzyskie to trzeba wypróbować wszystkich zawodników, a sam Wilczek ma przyzwoite statystyki w Brøndby Kopenhaga. Średnio jedna wypracowana bramka, zarówno w lidze duńskiej, jak i w eliminacjach do Ligi Europejskiej. Przyzwoicie to wygląda. Widać, że ten zawodnik dużo daje swojemu zespołowi.
Tak, na pewno możemy się cieszyć, że tutaj Adam Nawałka ma problem urodzaju, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, bo nie było z tym najlepiej, jeśli chodzi o poprzednich selekcjonerów naszej reprezentacji.
No nie było za dobrze. Chociaż tak patrząc na reprezentację z okresu Euro 2008, to cud, że Leo Benhaker potrafił w miarę ogarnąć ten zespół, przynajmniej pod względem mentalnym. To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną w kontekście reprezentacji, ale nie rozstajemy się tak całkowicie z piłką nożną.
No tak, nie tylko reprezentacja grała mecze w ten weekend. Wiadomo, że trener Lechii Piotr Nowak lubi sobie sparring zorganizować w momencie, kiedy jest przerwa reprezentacyjna. Zrobił podobnie w ten weekend. Lechia zagrała w Malborku z Pomezanią. Wygrała to spotkanie 16-1. Po 8 bramek strzelonych w obu połowach tego spotkania. No i tutaj kilku zawodników naprawdę popisało się. Aż 3 zdobyło hat-triki. To był Marco Paixão, Sebastian Mila, o którym wspomnieliśmy, i testowany w tej chwili zawodnik rezerw Borussii Dortmund, Słoweniec Alen Oszbet. Po 2 bramki oprócz tego zdobyli Flavio Paixão, Martin Kobylański, Piotr Wiśniewski, no i jedną dołożył Miloš Krasić. Takie spotkanie na rozgrzewkę, można powiedzieć, żeby się gdzieś tam nie zasiedzieli w domach w czasie tej przerwy piłkarze Lechii. Dobre posunięcie chyba trenera Piotra Nowaka, bo niewiele klubów ekstraklasowych decyduje się na takie rozwiązania, a dla piłkarzy Lechii Gdańsk na pewno jest to jakiś tam plus w kontekście przygotowania do następnych spotkań, które zaraz po tej przerwie przyjdą.
To potwierdzenie, że jednak Piotr Nowak to jest trener, który myśli typowo po zachodniemu. Żeby jednak być na topie, to trzeba cały czas być na chodzie. Akurat takie myślenie Nowaka jak najbardziej akceptuję, bo tak patrząc na jeszcze inne zespoły, czy to z ekstraklasy, czy z niższych szczebli, aż takiego myślenia nie mają.
Tak, no to jest też na pewno plus pod tym względem, że jest to okazja do rozegrania się dla tych zawodników, którzy normalnie siedzą albo na ławce rezerwowych, albo nawet walczą o to, żeby na tej ławce siedzieć. Oni w normalnych warunkach nie mają za wiele okazji, żeby sobie zagrać chociażby 45 minut. No a tutaj nawet w bramce pół godziny dostał 15-letni Maciek Woźniak, żeby trener wiedział po prostu, że ma zawodników do dyspozycji na konkretnym poziomie, że oni w sytuacji meczowej potrafią konkretne rzeczy zrobić, o których od nich wymaga. No i na pewno mimo tego, że przeciwnik niezbyt klasowy, powiedzmy sobie szczerze, no bo to jest piąta liga, to takie mecze są naprawdę istotne.
Cieszmy się, że jednak Lechia, będąc na chodzie, ma duże szanse na walkę o Mistrzostwo Polski. Tyle jeżeli chodzi o piłkę nożną. Czas na rugby. Niestety Ogniwo Sopot w ramach finału Pucharu Polski przegrało z bardzo dobrze dysponowanymi Budowlanymi Łódź.
Tak jak wspomniałeś, łodzianie bardzo dobrze dysponowani, no i chyba przez to trzeba było się spodziewać tego, że to jednak oni będą faworytem tego spotkania.
Trzeba było się spodziewać, też ze względu na to, że Ogniwo nie jest przyzwyczajone do grania na naturalnej nawierzchni. Im akurat taka naturalna trawa nie służy, zwłaszcza, że na stadionie imienia Edwarda Chodury grają na takiej nawierzchni, jak się gra w Orlikach.
Tak, no chociażby to, o czym wspomniałeś, czyli to ich nieprzygotowanie do naturalnych nawierzchni było widać w Gdańsku przy okazji otwarcia nowego stadionu.
Tam też była porażka, chociaż jeżeli chodzi o kwestię umiejętności, samo Ogniwo wcale tak bardzo nie odstawało, zarówno w przypadku Lechii, jak i również w przypadku Budowlanych, że pierwsza połowa była bardzo zacięta, ale ta nawierzchnia jednak swoje robi i jeżeli się za często tam nie gra, to ma swoje niestety negatywne skutki.
No tak, może wygrać tego meczu się nie udało, ale wydaje mi się, że samo dojście do finału to już jest dość pozytywna rzecz.
Ale nie ma co za bardzo płakać, bo to była dopiero runda wstępna rugby. Kolejna część, już ta zasadnicza, odbędzie się w przyszłym roku w związku ze zmianami w naszej Ekstralidze. Tyle jeżeli chodzi o emocje związane z jajem. No i niestety kończymy dzisiejszy odcinek Sportowego Dialogu. W studiu byli
Paweł Trawiński
i Jakub Górski. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.